Dzień dobry, szanowni państwo. Witam w imieniu swoim i wszystkich tutaj radnych, szanownych państwa z zarządu, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, bo przewodniczącego nie widzę. Mamy chyba kworum. Mamy kworum, tak? Także na dzisiejszej komisji spotykają się komisje połączone i zajmiemy się dzisiaj następującymi sprawami. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku posiedzenia i zgłaszanie wniosków o jego zmianę lub uzupełnienie, omówienie projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2025 rok, omówienie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2025-2039, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok. I punkt szósty, zamknięcie posiedzenia wspólnej komisji. I tutaj na początku jeszcze zostałam poproszona o to, żeby podziękować uczniom zespołu szkół nr 1 w Goleniowie za ten piękny tutaj dzisiaj poczęstunek. Uczniowie chcieli się pochwalić swoimi umiejętnościami, no i chyba przy okazji podziękować zarządowi i radzie za finansowanie produktów, które są wykorzystywane chyba podczas lekcji technologii żywności, tak mi się wydaje. Także dziękujemy serdecznie. Technik usług gastronomicznych. Dziękuję bardzo. I czy są jakieś te propozycje, jeżeli chodzi o porządek obrad? Jakieś zmiany? Nie ma żadnych zmian. W związku z tym przegłosowujemy? Nie musimy przegłosowywać. Dobrze, to dziękuję serdecznie. W takim razie przechodzimy. Pani Agata potwierdziła, że mamy kworum. Porządek został przyjęty. W związku z tym przechodzimy do omówienia projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2025 rok. I tutaj poproszę pana starostę. Stoptas.
Dobrze. Proszę państwa, witam wszystkich państwa serdecznie. Budżet, na którym dzisiaj rozpoczynamy pracę, rozmowy, projekt budżetu, który został przyjęty przez zarząd na rok 2025. To, co tak naprawdę nas interesuje, to pewnie zadania inwestycyjne, natomiast budżet roku 2025 jest o tyle inny od budżetów poprzednich, że nie ma w nim wprost podanej subwencji oświatowej. Są jeszcze inne zmiany, które omówi pan skarbnik, przygotował dla nas prezentację dla radnych. Natomiast jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne na 2025 rok, to przede wszystkim są to te zadania, co do których my już jesteśmy, że tak powiem, zobowiązani umownie. Są to, ja tak pokrótce sobie pozwolę omówić, pierwsze to jest droga Kikorze-Osina, gdzie z gminą Osina mamy podpisane porozumienie, umowę. Są to środki, które pozyskała gmina Osina z Polskiego Ładu. Natomiast my oczywiście zabezpieczamy tutaj wkład własny. Natomiast jest to o tyle ciekawa konstrukcja, że gmina wystąpiła na inwestycje na drogę powiatową, gdzie mogłaby oczywiście szukać swoich inwestycji na swoich drogach, za co wielkie podziękowania. Drugą taką inwestycją jest kolejny, że tak powiem, etap tej inwestycji. Pierwszy to był sama jutro spotykamy się z wójtem na otwarciu, na zakończeniu tej inwestycji, to sama Osina, natomiast w następnym budżecie mamy drogę Osina Redło, też podobna konstrukcja, czyli gmina występuje na drogę powiatową na inwestycje, ośrodki na inwestycje, natomiast my zabezpieczamy wkład własny. Kolejna inwestycja to inwestycja, która była typowo celowana na zadania, co do których nad którymi mogliśmy się pochylić. Nie wszystkie powiaty mogły uzyskać takie środki. Są to środki na przebudowę, a tak naprawdę też podniesienie nośności drogi, która jest od węzła, jak się wjeżdża do Goleniowa, to jest północny, a nie południowy?
Północny.
A nie południowy on się nazywa?
Południowy
chyba. Słucham? Też z tego programu,
w ramach planu, jakiego planu drogowego?
Wojewódzki plan, nie wiem, czy się transformacji, nie, to jeszcze nie to. W ramach środków unijnych marszałek przygotował zestawienie właśnie inwestycji, które są niezbędne dla regionu i tutaj my się tutaj załapaliśmy na to, a one były kierowane do dróg, które prowadzą do parków przemysłowych, terenów parków przemysłowych. No i tutaj postanowiliśmy, że rzeczywiście ta droga nie jest w najlepszym stanie i chcemy zrobić tą dokumentację, żeby później skutecznie pozyskać te środki. Dalej to też dokumentacja i tutaj chodzi o ten odcinek między Przybiernowem a tak naprawdę zjazdem już na plażę w Przybiernowie. No, zwłaszcza, że ten okres letni, no, gdzie rzeczywiście dużo osób przemieszczała się, no, i tu pokazało to, że rzeczywiście ta plaża w Przybiernowie cieszy się dużym powodzeniem. Ten odcinek chcielibyśmy tutaj na ten odcinek zrobić dokumentację. Jest wstępna też tutaj propozycja współfinansowania przez Nadleśnictwo Rokita i przez gminę Przybiernów. I na to chcemy tutaj tą dokumentację zrobić. Następnie opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi, tutaj chodzi o Goleniów-Bolechowo, wraz z budową ścieżki rowerowej w obrębie samej miejscowości. To również są tutaj też są deklaracje gminy Goleniów na współfinansowanie tej inwestycji. Natomiast na razie chcemy zrobić dokumentację na tą inwestycję przyszłą. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie. My już raz wnioskowaliśmy o tą inwestycję. Niestety nie udało się pozyskać środków. Podzieliliśmy ją na etapy i ten pierwszy etap wystąpiliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej dostaniemy informację, co z tym naszym wnioskiem. Z tego co wiem, to taka wczoraj informacja, jest to już po ocenie, lista jest po ocenie wojewody i przesłana została do akceptacji do Rady Ministrów. To jest od węzła do kościoła. Tak, Boguś? Od węzła do kościoła. Następnie aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kulice. Na temat z Brodą okazało się, że dokumentacja jeszcze nie jest, jest nieaktualna, natomiast chcemy ją uaktualnić i najprawdopodobniej w następnym roku również do tego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych wystąpić. I tutaj też stawiamy na to inwestycje, ponieważ jest wstępna deklaracja burmistrza Nowogardu o współfinansowanie tej inwestycji. Następnie rezerwa inwestycyjna, tak to nazwaliśmy, natomiast my czekamy na rozstrzygnięcie naszych wniosków, które złożyliśmy w programie Sportowa Polska. Są to inwestycje, które chcielibyśmy przeprowadzić w Zespole Szkół nr 1 w Nowogardzie i w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. Dosyć dużo jest tych zgłoszonych przez nas inwestycji. To są między innymi przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i rzutnią w Nowogardzie, wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do tenisa i koszykówki, to też zespół szkół nr 1 w Nowogardzie. Budowa na bezpiecznym podłożu siłowni zewnętrznej, zgłoszone zostało 12 elementów, też Nowogard. Remont szatni, łazienek oraz odnowa posadzki, wymiana urządzeń na pływalni krytej, zespół szkół nr 1 w Goleniowie. Remont nawierzchni hali sportowej oraz łazienek i szatni zespół szkół nr 1 w Goleniowie na ulicy Niepodległości. Zagospodarowanie terenów przy boisku zewnętrznym w strefie aktywnego wypoczynku przy zespole szkół nr 1 w Goleniowie. Oraz wymiana oświetlenia wraz z remontem szatni i sanitariatów na hali sportowej, też zespół szkół nr 1 w Goleniowie, ale już ulica Maszewska. Także czekamy też na rozstrzygnięcie, tak wstępnie była mowa o listopadzie, ale coś się przedłuża. Modernizacja dachu i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku liceum w Nowogardzie. To jest to, co nie udało nam się ze względu na to, że nie znalazł się wykonawca. Przenosimy na następny rok. Mamy już wniosek pani dyrektor o remont również sali gimnastycznej, ale z tym będziemy musieli poczekać. Na to też robimy, czy już mamy gotowe operaty energetyczne. Jeżeli pojawią się środki, to oczywiście też będziemy pamiętali o tej sali. Poprawa infrastruktury szpitalnej, bezpiecznym wyposażeniem, jeżeli chodzi o DPS w Goleniowie, inwestycja jest w toku. Tam mamy umowę podpisaną na 13 miesięcy bodajże, także zakończy się w następnym roku. No i coś, co, że tak powiem, odpaliliśmy już w tym tygodniu, czyli Regionalne Centrum Kryzysowe, projekt najpierw pilotażowy, projekt Marszałka, teraz rozszerzony o kolejne powiaty i wymagający też infrastruktury, która powstanie w budynku na ulicy Niepodległości w Goleniowie. Także to są te projekty, te inwestycje, które proponujemy jako zarząd. Jak Państwo widzicie, w większości przypadków jesteśmy już zaangażowani umownie, także zgodnie z tym, że skoro się zobowiązaliśmy, to musimy te inwestycje przeprowadzić. Na tyle nas stać. Mamy oczywiście mnóstwo wniosków płynących ze strony gmin, płynących ze strony sołectw. Wielu sołtysów, tak jak już wcześniej mowa była o tym, że zmieniło się, są nowi sołtysi, którzy wyciągają stare pomysły, stare propozycje. Niestety my nie wszystko ogarniemy budżetem roku 25. Mamy jeszcze jako kadencja kilka lat i postaramy się część z tych na pewno inwestycji zrobić. Natomiast tak jak zawsze mówiliśmy w poprzednich kadencjach, tutaj priorytetem jest również to, żeby zaangażowane były środki zewnętrzne, zaangażowane również były środki gminne. Jeżeli by doszły rzeczywiście środki płynące z nadleśnictw bądź też innych instytucji, to oczywiście jesteśmy tutaj gotowi na rozmowy. Więcej wówczas można zrobić, w związku z tym te inwestycje są większe i czasem takie montaże finansowe też powodują to, że jest możliwość w ogóle pozyskania środków zewnętrznych. trochę powiem tak, że ze smutkiem patrzymy na to, że pozostaje na razie tylko jeden projekt, właśnie ten drogowy, rządowy. Mam nadzieję, że pojawią się inne projekty, które pozwolą też na to, aby te inwestycje na drogach powiatowych zwiększyć. Ponieważ tak jak tutaj jesteśmy, to każdy z nas, jeżeli chodzi o radnego, docierają sygnały o to, aby remontować te drogi. Każdy wójt, burmistrz też rozmawia z wami i lobbuje na temat tych inwestycji. Natomiast tak jak powiedziałem, 18 milionów to już są inwestycje, które uważam, że są w dosyć sporej części też finansowane zewnętrznie, ale poziom ich jest naprawdę duży. Na gmin mamy tyle, ile mamy, SOS tyle, ile mamy i wiemy doskonale, że te potrzeby są większe. Poproszę w takim razie pana skarbnika o prezentację tego budżetu. Dziękuję bardzo.
Jak co roku podczas prac nad konstrukcją budżetu zderzyliśmy się z dwoma elementami. Pierwszym to jest możliwości dochodowe i drugim zgłoszone potrzeby. Jak zwykle kompromis musiał być wypracowany. Ostatecznie zarząd przyjął projekt uchwały, który zakłada te dane, które tutaj Państwu prezentuję. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z budżetem deficytowym. Deficyt generalnie rzecz biorąc został wygenerowany na elemencie inwestycyjnym, czyli na wydatkach majątkowych. Jak Państwo możecie zaobserwować, dochody majątkowe to niecałe 8 milionów, wydatki majątkowe prawie 18 milionów. W związku z tym ten deficyt głównie powstał oczywiście w tym zakresie. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, one w znacznym stopniu nie pokryły zgłoszonych potrzeb. Tutaj generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia ze zmianą ustawy o dochodach. O tym będę jeszcze za chwilę mówił. Zmieniła nam się struktura dochodów. Niemniej jednak mamy do czynienia z drugą stroną, czyli wydatkami, które nie uległy zmianie. To znaczy mamy tutaj tylko i wyłącznie element, który podwyższa wydatki. Nie mamy elementów, które by go mogły zmniejszyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o zachowanie reguł budżetowych, jest to dopuszczalne. Generujemy tutaj ten deficyt na wydatkach majątkowych. Ustawa o finansach na to pozwala. W związku z tym jedynym źródłem, który na dzień dzisiejszy wskazaliśmy jako pokrycie deficytu są wolne środki na rachunku i mam nadzieję, że do końca grudnia takie wolne środki uda się uwolnić z tegorocznego budżetu. Jeżeli chodzi o strukturę, to można zaobserwować, generalnie rzecz biorąc, nasze dochody bazują w tej chwili na dochodach tylko i wyłącznie bieżących. Te elementy dotyczące dochodów majątkowych to głównie spodziewana wpłata z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję prowadzoną w szpitalu, czyli na tworzenie tego DPS-u. W pozostałych obszarach tych dochodów mamy niewiele i nic nie wskazuje na to, żeby one były większe, przynajmniej w tym okresie. Ewentualnie o tym, o czym wspominał pan starosta, projekt Sportowa Polska i projekty unijne. O tym też będę mówił w dalszej części, które nie pełni są odzwierciedlone w tej uchwale budżetowej ze względu na brak materiałów, które by nam na to pozwalały. Jeżeli chodzi o wydatki, to ta struktura jest już troszeczkę inaczej zbudowana. Jak widzimy, ten deficyt zaplanowany pozwala nam na większy udział u wydatków majątkowych. Oczywiście złożone wnioski opiewały na kwoty, które pokryłyby w zupełności całości nasz budżet i jeszcze drugie tyle należałoby przygotować, żeby te wnioski złożone mogły być uwzględnione. Jest to nierealne ze względów formalnych, jak również finansowych. Jeżeli chodzi o wynik, który powstaje na tych dwóch elementach, jak Państwo widzicie, mamy tutaj do czynienia z deficytem na poziomie około 8 milionów złotych. Oczywiście to musi znaleźć się po drugiej stronie budżetu, czyli elemencie uzupełniającym w przychodach, które muszą być pomniejszone o rozchody. Rozchody, które wynikają z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. Jest to wykup obligacji, które mamy od 2013 roku, które co roku spłacamy. Jeżeli chodzi o rezerwy, jak widzicie Państwo, one są na bardzo małym poziomie. Główna część tych rezerw to rezerwa inwestycyjna, o której wspominał Pan Starosta, że tak naprawdę jest to wydatek na wkład własny do projektu Sportowa Polska, którego nie mogliśmy bezpośrednio wprowadzić do budżetu ze względu na brak rozstrzygnięcia i brak finansowania drugiej strony, czyli drugich 50%, i te pieniądze są muszą zostać w rezerwie inwestycyjnej do czasu rozstrzygnięcia projektu. Jeżeli nie dostaniemy, to albo wydatki inwestycyjne zostaną pomniejszone, albo przeznaczymy te pieniądze na inne wydatki. Do czasu rozstrzygnięcia tego zrobić nie możemy. Pozostałe rezerwy są w kwotach, które moim zdaniem nie odzwierciedlają potrzeb. Niemniej jednak utworzyliśmy je, bo zdarzeń jest wiele, a niedoszacowanie po stronie wydatkowej sięga około 11 milionów, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Tutaj te potrzeby nie mogły być tym budżetem sfinansowane. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki, no to oczywiście mamy też strukturę ze względu na formę. Tutaj mamy wydatki zlecone, powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, no i oczywiście wydatki własne. Dominują u nas, jak zawsze, wydatki własne. Tych zadań, na które otrzymujemy pieniądze w pełnej wysokości, możemy wskazać tylko dwa obszary, a właściwie trzy już w tej chwili, bo jest to Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. Tutaj nie dokładamy pieniędzy, chyba że zwrócą się o pieniądze, które mają posłużyć, tak jak w tym roku, do kupienia sprzętu samochodowego, lub jak dzisiaj będę omawiał na uchwale zmieniającej, dostali pieniądze z funduszu inwestycyjnego, z funduszu wspierania Straży Pożarnej i te pieniądze przechodzą przez nasz budżet. No i oczywiście do tego dochodzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, tutaj nie dokładamy żadnych pieniędzy do ich funkcjonowania, jak również nie dokładaliśmy do tej pory przez kilka ostatnich lat do orzekania o niepełnosprawności. Tutaj te usługi zostały system ustalania dotacji został ściśle określony przez Ministerstwo Finansów i wojewoda nie ma możliwości jakby wyliczenia tych kwot inaczej. W pozostałych obszarach to oczywiście te dotacje są niewystarczające, głównie tutaj chodzi o geodezję. Zadanie typowo zlecone z mocy ustawy, niemniej jednak dostajemy tutaj około 300-400 tysięcy rocznie, a wydajemy ponad 2 miliony na funkcjonowanie tego ośrodka. No i oczywiście na prace zlecone z zakresu administracji rządowej, ale tutaj to nawet nie pokrywamy chyba 1,5 etatu środkami, które uzyskujemy. W tej chwili prowadzone są prace standaryzacyjne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni. Jeżeli chodzi o źródła naszych dochodów, to od tego roku zmieniła się ustawa o naszych dochodach. Do tej pory główną pozycją naszych dochodach była subwencja ogólna i to w głównej części, w części oświatowej, pozostałe stanowiły uzupełnienie. W tej chwili, jak Państwo widzicie, praktycznie rzecz biorąc, ponad połowę dochodów własnych stanowi udział w podatkach PIT i CIT, które przejęły rolę finansowania zadań, które do tej pory podlegały jakby finansowaniu z subwencji ogólnej, w tym oczywiście oświaty, co oczywiście wskazuje na to, że przyjmowanie uczniów spoza obszaru powiatu goleniowskiego przechodzi na finansowanie podatników z tego powiatu. Stanowi to koszt, który ponosimy w ramach pieniędzy uzyskiwanych z tego źródła. Subwencja ogólna w tej chwili stanowi tylko 19 536 442, przy czym ta kwota powinna być około 600 tysięcy pomniejszona, bo jest to element przydzielony nam z tak zwanej rezerwy tworzonej przez ministra. W związku z tym, że nasze dochody okazały się niewystarczające na pokrycie potrzeb wydatkowych i tutaj ten element jest zmienny, uznano, że mniej więcej to, co określono jako potrzeby ekologiczne, brakuje nam w dochodach z PIT-u, w związku z tym uwzględniono to w tym obszarze. Jeżeli chodzi o wpływy z usług, to generalnie rzecz biorąc mamy tutaj do czynienia z dwoma obszarami. Obszarem funkcjonowania DPS-u. Tam odpłatność mieszkańców jest kwalifikowana do tego paragrafu, jak również funkcjonowanie naszego basenu i hostelu. Środki przekazywane z innych źródeł. Tutaj do tego obszaru zaliczamy dotacje z gmin, dotacje z innych podmiotów sektora finansów publicznych, jak również dochody z Unii Europejskiej, czy w ramach projektów z Unii Europejskiej. I ten obszar jest w tym budżecie mocno zaniżony, bo mamy podpisanych kilka umów na realizację projektów, gdzie koordynatorzy nie zgłosili jakby dochodów i wydatków na rok następny. I to jest problem, którym zajmiemy się prawdopodobnie na pierwszej sesji następnego roku. Będziemy te elementy wprowadzać do budżetu, jeżeli będą znane i będzie znana struktura wydatków i dochodów. Pozostałe dochody własne. Oczywiście mamy różne opłaty, które pobieramy i inne elementy, które pozwalają nam te obszary finansować. Niemniej jednak tak naprawdę musimy powiedzieć, że opłaty, które pobiera powiat, oprócz tych, które dotyczą przechowywania, znaczy parkowania pojazdów ściągniętych z drogi i holowania, generalnie od praktycznie rzecz biorąc, odkąd chyba ja tu jestem, nie uległy zmianie. W związku z tym koszty, które ponosimy na realizację usług, szczególnie komunikacyjnych, nie odzwierciedlają kosztów, które ponosimy w związku z tymi elementami. Tak samo opłaty geodezyjne, tutaj też jest ten obszar niedoszacowany. Jeżeli chodzi o wydatki, to jak Państwo możecie zaobserwować, dominuje tutaj jedna pozycja, wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, no i pozostałe wydatki na utrzymanie naszych jednostek. Oczywiście w związku z tym, że mieliśmy do czynienia z niedoszacowaniem budżetu, macie Państwo skalę cięć, które zarząd musiał podjąć w ramach podejmowania decyzji. Oczywiście możemy powiedzieć, że o ile chodzi o wydatki na utrzymanie jednostek, czyli na wydatki te związane z realizacją zadań statutowych, mogą być niedoszacowane, bo jednostki przewidziały jakieś remonty, które nie weszły do planu remontów, czy inne rzeczy, które oczywiście są niezbędne, ale mogą poczekać. O tyle problem zaczyna się w wydatkach na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Jak Państwo widzicie, główną pozycją tutaj są wydatki w sferze oświaty. Mamy w ustawie okołobudżetowej zagwarantowane podwyżki dla nauczycieli, które nie zostały uwzględnione w czymś, co się teraz nazywa potrzeby wydatkowe w zakresie oświaty. Generalnie rzecz biorąc, ten element był naliczany na podstawie danych majowych. Od tego czasu sporo się zmieniło, chociażby w strukturze naszych nauczycieli, w ilości uczniów, w tym, że mamy do czynienia z nowym podmiotem, który został utworzony w Nowogardzie. Tam chodzi o poradnię i szkołę specjalną. W naszych potrzebach to nie zostało uwzględnione. Teoretycznie ustawa przewiduje weryfikację potrzeb wydatkowych w zakresie oświaty na czerwiec, tylko sformułowanie, które tam jest, że korekta może być dokonana w dół lub w górę, w zależności od tego, co wykażemy. Na koniec czerwca z reguły mamy do czynienia ze zmianami. Mamy to odejście absolwentów, którzy kończą szkołę. Mamy do czynienia z odejściami ze szkół ze względu na nieuzyskanie promocji lub słabe wyniki lub przeniesienie się do innej szkoły. I jeżeli nie uzyskamy większej ilości zdarzeń czy usług świadczonych w zakresie oświaty, to korekta może polegać w dół, a to wiąże się ze zmniejszeniem subwencji ogólnej, którą dostaliśmy na uzupełnienie wydatków. W związku z tym ten rok jest rokiem niepewności. Nie wiemy, jak będzie funkcjonowała nowa ustawa o dochodach. Nie wiemy, jakie będziemy ponosić koszty. Jak Państwo wiecie, dzisiaj, wczoraj Sejm przegłosował ustawę o mrożeniu cen, przy czym jednostki samorządu terytorialnego dostały gwarancję tylko do końca marca. Do końca marca, pierwszy kwartał. Osoby fizyczne do końca września. Nie wiem, jak zareaguje na to Senat, niemniej jednak mamy pewne obawy, że niestety nie będzie to nas dotyczyło i wydatki w tym obszarze będą gwałtownie rosły. Kolejnym obszarem, który jakby obrazuje to, na co w głównej mierze wydajemy, to są rozdziały, które Państwo tutaj widzicie. Więc pierwsze dwa dotyczą oświaty, trzy następne pomocy społecznej. Generalnie rzecz biorąc, kwoty, które wydajemy, generują większość naszego budżetu. Przekracza to znacznie 50%. Pozostałe wydatki to tylko 33 miliony z budżetu 149 milionowego, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, tak? Bo inwestycji nie uwzględniam. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków zleconych, to jak Państwo widzicie, głównie to jest wydatki na straż. Tutaj uzyskujemy prawie 10 milionów, pozostałe obszary to tylko 2 522 złote. Szczególnie tutaj zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Chodzi tutaj o architekturę głównie. Tu te niedoszacowania są znaczne. Ostatnio rozmawiałem z panią sekretarz, że trwają prace, które mają uregulować to, bo dostaliśmy nakaz wykazania ilości czynności podejmowanych w ramach tego wydziału, więc może będzie to tak wystandaryzowane, jak w przypadku orzekania o niepełnosprawności. Struktura wydatków powierzonych. Tutaj mamy dwa obszary. Weszliśmy w program rządowy dotyczący rodziny i tutaj realizuje go nasza poradnia. Mamy tutaj ten element związany z obszarem wspierania rodziny w tych sytuacjach kryzysowych i to jest realizowane. Niewielką pomoc, którą zakładamy, która dotyczy tak naprawdę uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu łobeskiego w naszych warsztatach terapii zajęciowej w Nowogardzie. Generalnie rzecz biorąc, Łobez takich WTZ-ów nie prowadzi, jedyny chętny jest u nas. Niemniej jednak podobną kwotę będziemy musieli zapłacić do WTZ-ów szczecińskich, bo tam też mamy jednego uczestnika. Jeżeli chodzi o dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu goleniowskiego na zadania własne powiatu, tutaj jest ich struktura. Jak widzicie Państwo, planujemy dotacje na utrzymanie dróg w obszarze miast. Tutaj mamy dwie gminy, które w dalszym ciągu funkcjonują w ramach porozumień, czyli ulice na terenie Goleniowa i ulice na terenie miasta Nowogard. Jeżeli chodzi o dotację majątkową, to te dwie, o których wspominał pan starosta, to są te drogi, które wkład własny uzupełniamy w ramach rządowego projektu właśnie ten Polski Ład. No i pozostałe to dotacje, które wynikają z realizacji naszych zadań na innych obszarach, utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Jeżeli rodzina spokrewniona przyjęła dziecko na terenie innego powiatu, tamten powiat wypłaca świadczenia, my musimy je zrefundować. No i oczywiście dwa porozumienia z gminą Goleniów, czyli biblioteka miejsko-powiatowa czy gminno-powiatowa, no i oczywiście z zakresu kultury fizycznej realizacja programu licealiady przez gminę. Jeżeli chodzi o dotacje podmiotowe, to tutaj generalnie mamy do czynienia z obszarem oświaty, jak Państwo widzicie, i wczesnym wspomaganiem. Tak? Tutaj mamy również dwa nowe podmioty, czyli rozdział 801.02, czyli szkoły podstawowe specjalne. Jak widać, obciążenie dla powiatu na dzień dzisiejszy jest ogromne. Tych środków w potrzebach wydatkowych nie uwzględniono i liczę na to, że teoretycznie po czerwcu powinienem dostać tą kwotę zwiększoną, ale jeżeli nie dostaniemy, no to niestety funkcjonowanie tej szkoły będzie spoczywało na barkach powiatu i dotyczy to również poradni, która tam powstała. Oczywiście wyliczenia, które tutaj poczynił Wydział Oświaty, dotyczą danych z informacji oświatowej i niestety, tak jak mówię, oparte są na dotychczasowych doświadczeniach. Po uchwaleniu budżetu dostaniemy teoretycznie metryczkę, która pokaże nam, jak ta kwota została wyliczona i ewentualne korekty dotyczące naliczenia tych dotacji będą musiały być przeprowadzone, jeżeli gdzieś się pomyliliśmy. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, tutaj nie będę się powielał. Pan starosta je omówił, myślę, że dość szczegółowo wraz z pogłębioną analizą, dlaczego ta decyzja była podjęta. W związku z tym, że budżet prowadzony jest zawsze w oparciu o niewiadomą, jeżeli chodzi o po stronę dochodową, wydatki z reguły mamy ustalone, zarząd i ja prosimy o to, żeby udzielić nam pełnomocnictwa do zaciągania przejściowego długu na pokrycie wtedy, kiedy nie starczy nam dochodów. Oczywiście większość naszych dochodów będzie przychodziła w układzie miesięcznym, a wydatki czasami mamy jednorazowe, szczególnie te duże w obszarze inwestycji i jeżeli będzie brakowało tych środków, to musimy te uzupełniać. No oczywiście pozostałe uprawnienia zarządu do decydowania w sprawach bieżących, które pomagają w funkcjonowaniu i oczywiście wynikają z kompetencji Rady, oczywiście łącznie z możliwością lokowania poza naszym rachunkiem w banku spółdzielczym, chociaż do sierpnia przynajmniej tego nie przewiduję ze względu na to, że wynegocjowaliśmy bardzo dobrą stawkę. Niestety umowa pięcioletnia wygasa w sierpniu przyszłego roku. Oczywiście, jeżeli uchwalimy ją na sesji grudniowej, to ona wchodzi z dniem 1 stycznia, jeżeli by nam się to nie udało. Ten zapis ulegnie zmianie. Ona oczywiście wejdzie w momencie, kiedy uchwalona zostanie w styczniu, gdyby do tego doszło, chociaż wolałbym oczywiście tego uniknąć. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego wymóg prawny, który pozwala wszystkim mieszkańcom powiatu zorientować się, na co środki wydajemy. No i w tym momencie chciałbym Państwu podziękować za uwagę. Jeżeli byłyby dodatkowe pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Oczywiście jest to przedstawienie uchwały budżetowej w bardzo dużym skrócie. Mamy dużo więcej rozdziałów, które obsługujemy i o każdym można by było mówić bardzo długo, jeżeli chodzi o potrzeby i możliwości. Dziękuję bardzo.
dziękuję bardzo panu staroście i panu skarbnikowi i bardzo proszę, jeżeli są pytania, to proszę je zadawać. Proszę bardzo. Ja może nie będę wyłączać się, żeby nie przeszkadzać i proszę po kolei zadawajcie państwo pytania.
Przepraszam. Na początek chciałem powiedzieć, że przedłożony przez nam budżet jest dużo lepszy od budżetu, który uchwalaliśmy rok temu, bo wziąłem sobie obydwa budżety, nowi radni tego nie wiedzą, to może ja tak parę zdań powiem, ale proszę państwa tak, dochody budżetowe na 2025 rok na okrągło mamy 170 milionów. Na 2024 rok dochody wynosiły 153 miliony złotych, a w 2023 roku 123 miliony złotych. Tak chciałem popatrzeć, że tak prawie 20 milionów. Tak, tak, ja będę mówił o wydatkach również, że ja chcę tak po kolei, jak mamy w uchwale budżetowej. W tych dochodach budżetowych, proszę państwa, dochody bieżące mamy obecnie 160, na okrągło będę mówił 2 miliony złotych. W zeszłym okresie mieliśmy 135 milionów złotych, ale wydatki majątkowe w budżecie na 2024 rok były 18 milionów, a w tym roku na okrągło mamy 8 milionów. Tyle o 10 milionów mamy niższe wydatki majątkowe. I dochody majątkowe. Teraz jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, bo to chciałem podkreślić, wydatki bieżące wynosiły na okrągło 160 milionów złotych planujemy. Natomiast w poprzednim roku wydatki mieliśmy 131 milionów, czyli mamy 19 milionów wydatki bieżące wyższe niż rok temu, ale dochody bieżące do wydatków bieżących mamy nadwyżkę około 2 milionów złotych, czyli nie wydaliśmy wszystkich pieniędzy z dochodów własnych na wydatki bieżące, czyli te 2 miliony przenieśliśmy, jakbym to powiedział, na inne wydatki, o których zaraz powiem. Ponieważ wydatki majątkowe w budżecie na 2025 rok wynoszą na okrągło 18 milionów złotych do 32 w poprzednim roku, to proszę państwa, my jesteśmy, ja bym powiedział, w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o ten budżet, bo mamy deficyt ustalony na wysokości 8 milionów złotych, a 8 milionów, ja już mówię tak po potrąceniu rozchodów, mamy wolnych środków. Czyli faktycznie nasz budżet spiął się z własnych środków, co nam się dawno nie zdarzało, myślę. No i teraz, co chciałem powiedzieć, że jak przejrzałem wszystkie planowane dochody, to we wszystkich, proszę państwa, planowanych dochodach mamy znaczny wzrost. Nie będę czytał ich tak po kolei, ale tak mi się rzuciły w oczy, że w tych podstawowych szkołach i tak dalej, wszędzie mamy, no nie będę mówił już o tych podatkowych i tak dalej, bo tam procenty są 200, 400 i tak dalej, procent wzrostu, ale ze względu na to, jak Oskar mi powiedział, że no subwencje nam zabrano, więc zmieniliśmy jakby filozofię dochodów własnych, prawda? Uzależnieni jesteśmy bardziej od dochodów podatkowych, że tak powiem w cudzysłowie, niż od subwencji. Ale tak patrzyłem, wpłaty gmin i powiatów mamy wzrost o 128%. Opłaty za zezwolenia mamy wzrost 6500%. Także dlaczego zwracam, opłata komunikacyjna 155%, prawda? Także dzierżawy 10-11% i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszędzie z tej strony patrzymy, że mamy wzrost dochodów własnych. Myślę, że nie są przeszacowane. Ja porównam te dochody z poprzedniego okresu i wtedy ewentualnie coś na ten temat powiem. Natomiast no jedynym takim zmartwieniem moim, no to w dalszym ciągu zdecydowany brak pieniędzy na basen. Tam pan wymienił w informacji, że to jest tam na okrągło kwota 1 200 000 zł. Mamy brak do, jakbym powiedział, propozycji jednostek. Mamy brak 11 milionów z tego, co jest takie trochę, że bym powiedział, niepokojące, to jest 7,5 miliona na wynagrodzenia. Czyli tylko teraz nie wiem, czy to jest brak rzeczywisty, czy to jest brak, który wynikał z koncertu, jak tak powiem, życzeń jednostek, które składały nasze te zapotrzebowania. No bo co by nie powiedzieć, jest to bardzo duża kwota. 7,5 miliona braku, no to nie wiem, czy to będzie kwota, którą będziemy w ciągu roku musieli w jakiś sposób znaleźć, bo na dzisiaj to fajnie to wygląda, proszę państwa, nie? Wszystkie dochody własne plus wolne środki pokrywają wszystkie wydatki. Natomiast, no jak przeczytałem, że tam jest 11 milionów 800 zł braku w stosunku do propozycji, a w tym 7,5 miliona na wynagrodzenia, tam było chyba jeszcze 1 000 000 zł na pozostałe wydatki. Myślę, że umowy zlecenia wchodzą w grę. Także to jest duża kwota. To jest ponad 8 milionów, tak jakby na same wynagrodzenia brakowało. I tu bym chciał, żeby pan skarb mi potem ewentualnie wyjaśnił, czy to jest kwota, która faktycznie brakuje, czy to jest kwota, która, jak ja to mówię, życzeniowa jest. No bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli faktycznie brakuje, no to ja bym stawiał pod znakiem zapytania zabranie tych 2 000 000 zł na inne wydatki, a nie na wydatki bieżące, które musimy pokryć. Ale to tak tylko moje. Bo jak tak czytaliśmy, panie skarbniku, ten materiał, to te wydatki w poszczególnych szkołach nie tak dużo nam brakuje. No tam na przykład w liceach brakowało nam 1 000 000 zł, ale na przykład w szkole muzycznej 200 000 zł. Także wiecie państwo, to nie są takie przerażające kwoty. Natomiast ogólna kwota tych prawie 12 milionów złotych jest moim zdaniem tego. Nie wiedziałem, co to są te wydatki, te, co pan starosta powiedział, na te sportowe, ja bym powiedział tego, ale pan starosta już to wyjaśnił, bo tak patrzyłem w tabeli, 3 miliony złotych tam jest na 2 lata rozłożone, nie? Czyli po 1,5 miliona 26. Nie wiedziałem, co to jest wydatek, ale pan starosta wyjaśnił, bo w materiale, w komentarzu nic na ten temat nie jest napisane, jest tylko w tabelce na ostatniej pozycji napisane to i tak nie wiedziałem, o co chodzi, ale bardzo się cieszę, że to przede wszystkim na wydatki sportowe, bo tak z urodzenia tak to sportowe mi ten zostaje. Co ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym budżecie? No, zobaczymy, czy te dochody, które są już w tej chwili zaplanowane, czy to są dochody udziału w podatkach, mi chodzi, czy to są ostateczne, czy tylko to jest takie prowizorium Ministerstwa Finansów i być może te kwoty jeszcze wzrosną, bo tak jak mówię, z jednej strony budżet mamy zbilansowany, no ale z drugiej strony mam pokazane, że brakuje nam 11 milionów 800. Tu bym chciał, żebyście państwo nam powiedzieli. No cieszę się, że jest znaczny wzrost budżetu, bo tak jak powiedziałem, zeszły rok Plan budżetowy wziął sobie uchwałę 153 miliony, my mamy teraz 169, to jest 170, czyli to jest jednak te 17 prawie milionów więcej i że wydatki przez Państwa wskazane są niższe niż dochody bieżące. To też, chociaż w zeszłym roku to też mniej więcej było, ale była mniejsza różnica, bo była, wydatki bieżące były 130, a dochody 134, także też była różnica, ale i też wolne środki w poprzednim budżecie też były w granicach 10 milionów, bo przychody były 12 milionów, rozchody, czyli zapłata była 2 miliony tylko. Obecnie mamy przychody 10,5 na okrągło, wydatki 2,5, czyli 8 milionów, 7,954 dokładnie, który w całości pokrył ten deficyt i to jest na plus tego budżetu, co chciałem powiedzieć. Bo nie wszyscy Państwo macie budżety poprzednich lat. Ja sobie pozwoliłem 3 lata ostatnie wziąć, wszystkie uchwały porównać. No i ten wzrost jest taki znaczący. To tyle, dziękuję bardzo. Włączę się, nie?
Dziękuję serdecznie panu Kazimierzowi, który tu jest największym ekspertem, jeżeli chodzi o budżet i człowiekiem z największym doświadczeniem i zawsze nam fajnie tutaj podsumuje i taką analizę robi przez lecia. Pan skarbnik chciałby się odnieść, proszę bardzo.
Dziękuję panie Kazimierzu za te słowa, które dotyczą pochwał tego budżetu. Niemniej jednak ja zwrócę państwu uwagę na drugą stronę opisówki, którą dołączam. Przewidywane wykonanie budżetu tegorocznego, jeżeli chodzi o stronę dochodową, będzie wyższe i przewidywane wykonanie wydatków tego roku będzie wyższe. Czyli tak naprawdę ten budżet przyszłoroczny jest wielką niewiadomą. Jak pan pamięta, panie Kazimierzu, w grudniu tamtego roku rozmawialiśmy o luce na wydatkach bieżących rzędu 17 milionów, ponad 17 milionów, teraz mówimy o 11 milionach. Przy czym, tak jak w tamtym roku, jeżeli chodzi o wydatki na wynagrodzenia, to odkąd funkcjonuje tutaj w tym powiecie, zakładamy, że w grudniu zapłacimy składki i podatki dotyczące grudnia w grudniu, żeby trzymać się ściśle wydatków danego roku i żeby one dotyczyły danego roku. Chociaż przepisy prawa mówią o tym, że możemy składki i podatki zapłacić w styczniu roku następnego, przy czym w tym wypadku obciążamy budżet następnego roku, a tego z reguły chcemy unikać, żeby no, mieć tą rezerwę na ten obszar, w którym funkcjonujemy. Niedobory mogą wynikać z tego, że nasze potrzeby wydatkowe zostały skalkulowane na podstawie danych majowych, a jak Państwo wiecie, nauczycielom zapowiedziano 5% wzrost wynagrodzenia, który w tych potrzebach nie został uwzględniony, a w związku z tym pomimo, że z innych obszarów przesunąłem 15 milionów na obszar oświaty, czyli niedoszacowanie tej potrzeby wydatkowej w stosunku do zaplanowanych wydatków to już jest 15 milionów. Teoretycznie, jeżeli wejdzie rzeczywiście ta ustawa, zostanie przegłosowana, to czy dostaniemy dodatkowe dochody, tego nie wiemy, tak? Kolejnym obszarem niepewności w obszarze ryzyka jest ilość godzin, bo tak naprawdę przy planowaniu jednostki oświatowe uwzględniały ilość nadgodzin tego roku. Jak będą w przyszłym roku się kształtować, nie wiemy. Ilu uczniów będziemy mieli od września, ile będzie oddziałów, tego też nie wiemy. Dlatego, tak jak mówię, ten obszar ryzyka w wynagrodzeniach generowany jest głównie w sferze oświaty i tutaj no, teoretycznie zarząd może podjąć decyzję o utworzeniu określonej liczby oddziałów i ilość godzin drastycznie spadnie. Tak to wygląda. Niemniej jednak, tak jak tutaj słyszę od pana wicestarosty, że jest to trudny temat i będzie podejmowany w ostatniej chwili, tak naprawdę wtedy, kiedy nie będzie innych źródeł dochodu. W tym roku te nasze dochody zostały podratowane tak zwaną kroplówką. Tak? Dostaliśmy 4 miliony, które dochody bieżące i wydatki wsparły w sposób znaczący. raczej nie przewiduje takich rzeczy w przyszłym roku, bo ustawa o naszych dochodach niczego takiego nie zakłada. Niemniej jednak liczę na to, że w obszarze wynagrodzeń, jeżeli te 5% wzrośnie to wynagrodzenie, to również zostanie to uwzględnione w obliczaniu tej subwencji ogólnej, czyli ona teoretycznie mogłaby być zwiększona, bo rząd dysponuje tak zwanym 1% na wszystkie wydatki w sferze oświaty, a w związku z tym założenie jest takie, że tym, którym nie doszacowano z tego obszaru, będą te środki uzupełnione. Przy czym no samo to, że mówi się o 5% podwyżce dla nauczycieli w 1% ogólnych wydatków na oświatę, no tu mi się coś naprawdę rozjeżdża. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków, ona jest stała. Generalnie rzecz biorąc, mamy zawsze problem z wydatkami bieżącymi, bo nasze usługi opierają się na ludziach. Drugim obszarem niedoszacowanym oprócz wynagrodzeń to są świadczenia na rzecz rodzin czy pieczy zastępczej, powiedzmy szeroko pojętej, bo tutaj poziom waloryzacji zależy od wynagrodzeń w sferze tych rodzin zastępczych zawodowych, zależy od poziomu inflacji. Jaki będzie na koniec roku, jaki będzie opublikowany, nie wiemy. To jest kolejny obszar, którym tak naprawdę generuje się ryzyko. Tych ryzyk w związku ze zmianą ustawy, która tak naprawdę daje nam więcej dochodów, ale panie Kazimierzu, pan pamięta, 30% podwyżki dla nauczycieli weszły w ciągu roku, to jest tak naprawdę około 25% wzrostu wydatków na oświatę. A to jest główny obszar, w którym wydajemy nasze pieniądze na zadania powiatowe. W związku z tym ten budżet następnego roku musiał to uwzględniać i te wydatki również, tak? Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, no tutaj jest obszar, w którym zależymy od środków zewnętrznych. Czy ktoś jest chętny do tego, żeby partycypować w inwestycjach, które planujemy? Polski Ład się skończył. Generalnie rzecz biorąc, wydatkowanie środków zamknęło się na poziomie, o ile pamiętam, 93 miliardów złotych. Program zakładał 100 miliardów, ale podejrzewam, że te 7 miliardów już nie zostanie uruchomione ze względów formalnych. Chodzi o wykup obligacji przez Narodowy Bank Polski. Słyszeliście państwo o tym, że ten program był wspierany tak naprawdę wykupem obligacji na rynku ogólnym przez Narodowy Bank Polski, a to jest konstytucyjnie zabronione. W związku z tym nie wiem, jak to się rozstrzygnie i prawdopodobnie nowej emisji nie będzie. Pozostałe obszary, w których pozyskiwaliśmy pieniądze, został tylko program, tak jak wspomniał pan starosta, ten rządowy program rozwoju dróg lokalnych, na którego rozstrzygnięcie czekamy i ten dochód jakby uzupełni nasze wydatki majątkowe, bo my zabezpieczyliśmy tylko 25% wydatków na to przedsięwzięcie, bo tu jest porozumienie z wójtem, że dofinansuje 25% i pozostałe 50% z funduszu, więc w ciągu roku prawdopodobnie te wydatki wzrosną. Dochodzą do tego projekty unijne, które nie zostały uwzględnione ze względu, tak jak mówiłem, że koordynatorzy nie byli w stanie podać struktury dochodów i wydatków, i które uzupełnią, bo między innymi projekt w ramach IIT, gdzie zakładamy wydatki inwestycyjne, jeżeli podpiszemy umowę z marszałkiem, również będzie do tego wprowadzony. Jeżeli chodzi o planowany wzrost dochodów, o którym pan mówił, to musimy pamiętać, że ten rok jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o dochody i dochody zostały zaplanowane do wysokości dochodów uzyskanych w tym roku, ale wszystko to jest tylko plan. Realizacja pokaże, czy będzie zrealizowany, czy nie, bo mieliśmy często takie zdarzenia, chociażby Urząd Pracy, o którym będziemy mówili dzisiaj, że dostaliśmy zadanie, z którego 50% było naszym dochodem i uzyskiwaliśmy dochody ponad 100 tysięcy w ciągu roku. Zmiana ustawy powoduje, że te dochody nagle tracimy w ciągu roku następnego, chociaż planujemy na podstawie roku poprzedniego. Tak to wygląda, więc ja bym się do tych wzrostów aż tak bardzo nie przywiązywał. Po trzecim kwartale następnego roku powiem, czy rzeczywiście tak, czy nie wystąpię do państwa o korektę budżetów, bo tak też może być. Dziękuję bardzo. Czy
czy jeszcze są jakieś pytania? Bardzo proszę, panie starosto.
Może nie pytanie, ale proszę państwa, pamiętajmy też o jednej rzeczy, które zawsze mówimy, że też jest pewną niewiadomą, to szpital. Ta reforma, która teraz miała być wprowadzona, ona też się przesuwa. Te środki, które moglibyśmy pozyskać, jak pierwotnie mówiono, też to się wszystko przesuwa. Słyszymy już o tym, to dzisiaj też już odtrąbione zostało, że będą zmiany, jeżeli chodzi o składki zdrowotne, co powiększy deficyt. I dzisiaj z tego, co ja słyszę, deficyt jest już na poziomie 20 miliardów, a rząd planuje przekazać 4 miliardy do NFZ-u. Także tutaj też musimy się bardzo mocno pilnować, bo nie wiemy w jakim to kierunku może iść. Pewnie jakieś bardzo mocne ograniczenie działalności, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe. No i coś, co powiem szczerze, że tak obserwuję, ale coraz bardziej takie sygnały są, że samorządy bardzo mocno w to zostaną zaprzężone i wiele spraw zostanie najprawdopodobniej na nas, że tak powiem, zrzucona, nie wiadomo jak ze środkami, a chodzi o ustawę o ochronie i obronie ludności cywilnej. I tam są naprawdę takie, to co spada na samorządy i gminne, i powiatowe, jakie też prerogatywy otrzymuje starosta, chyba pierwsza taka ustawa, która jak gdyby daje mechanizmy do tego, aby starosta wydawał zalecenia wójtom, burmistrzom. Rezerwa, która tam ma być stworzona, na razie się mówi o tym, na potrzeby oczywiście i wykonania tej ustawy, mówi się o tym, że można będzie korzystać z rezerwy tej, którą i tak już mamy, ale wątpię, żeby ona wystarczyła do niektórych naszych zadań. Tam mowa również jest o zadaniach edukacyjnych społeczeństwa, o zadaniach, gdzie moglibyśmy razem z gminami tworzyć nowe centra zarządzania kryzysowego w porozumieniu i organizować je na poziomie powiatu, ale również dla gmin. Tu jest naprawdę bardzo dużo niewiadomych. Mówi się o tym, że szkolenia będą przeprowadzane dla samorządowców. Także to jest to ustawa, która dzisiaj, no to jest całej sytuacji oczywiście, która jest na Ukrainie i tych zagrożeń, które płyną ze wschodu, jest czymś, co niewątpliwie też będzie rzutowało na nasz budżet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chyba jeszcze pani chciała zabrać głos, tak? Pani Kodyko, proszę. To proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja mam pytanie w zakresie zadań inwestycyjnych drogowych, które zapewniają nam bezpieczeństwo. I mam takie zapytanie, czy inwestycje, które są wymienione, są, czy w tych inwestycjach są brane wieloletni plan inwestycyjny, czy wykonuje się tutaj ten program przedstawiony tych inwestycji, plan inwestycji, właśnie czy wzięty jest pod uwagę ten wieloletni program inwestycyjny. Byłoby miło, bo zawsze zgłaszaliśmy, prawda, różne tam potrzeby i byłoby miło, żeby pamiętano o tym i na bieżąco oczywiście też, bo bardzo często ja zgłaszam wnioski dotyczące nowego budżetu i we wnioskach też dużo zgłaszam o zadań do wykonania z zakresu drogownictwa.
Mianowicie mam takie pytanie. Mam takie otrzymuję od mieszkańców naszego powiatu z różnych miejscowościach, z różnych miejscowości monity odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa drogowego. I między innymi już to w tym programie, właśnie w tym w zadaniach nie widzę żadnego zadania z tego, z tych zadań, które tutaj mam wymienione, które wypadają, znaczy chodzi o poprawę bezpieczeństwa drogowego. Mianowicie inwestycja drogowa, taka ścieżka pieszo-rowerowa, Czarna Łąka, Pucice. I wielokrotnie mieszkańcy zgłaszają tam duże, znaczy jest potrzeba, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo i wiem, że nie było finansów na tę inwestycję, ale może pomogłaby gmina. Gmina angażuje się i nieraz oferuje współinwestowanie. Tak, to by było miło, gdyby też tutaj pomogła w tej sprawie. W Czarnej Łące mieszka bardzo, jest taka miejscowość rozwojowa, mieszka bardzo dużo ludzi młodych z dziećmi i właśnie jest taka potrzeba i prośba, żeby ta droga powstała, ścieżka pieszo-rowerowa. A poza tym Czarnej Łące jest tam, nie wiem, ścieżka pieszo-rowerowa lub chodnik i nie przebiega w miejscowości, nie przebiega wzdłuż wsi, tylko w jakimś tam punkcie podobno się kończy. Jest prośba, żeby to dokończyć. Mianowicie jeszcze następna sprawa, to jest miejscowość Białuń, remont drogi w Białuniu. W Białuni się mieści szkoła duża i wieś liczy 800 mieszkańców, czyli też jest, rozrasta się i jest tam inwestycja gminna, ścieżka pieszo-rowerowa jest w trakcie budowy i jest świetnie, że gmina pomaga. Została tylko do remontu droga, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest ona taka zniszczona bardzo. Jest to droga, która łączy również, często korzystają kierowcy, bo łączy też drogę krajową trójkę z szóstką, a poza tym jest to droga, spełnia nieraz droga alternatywna. Następny jest prośba mieszkańców Łożnicy, ponieważ jest w bardzo złym stanie droga od stacji PKP Łożnica do Babi Goszczy, że jest ona zniszczona, niebezpieczna, ruch jest tam bardzo duży. I chodnik w Rokicie jest też potrzebny również, ponieważ Rokita Moracz chodnik długości około 1,5 km, który byłby też zapewnił bezpieczeństwo. Jest tam, no, korzysta dużo ludzi z tej drogi, znaczy by korzystało, na pewno było bezpiecznie, a ruch jest bardzo duży na tej drodze i byłoby, no, w miarę bezpiecznie. Następne mam zapytanie odnośnie Bolechowa, bo tutaj wykonany ma być, tak, remont drogi, ścieżka pieszo-rowerowa z dofinansowaniem gminy. I mam pytanie, czy w Bolechowie jest kanalizacja? Czy jest kanalizacja, gaz, etc., takie media? Bo jak będzie remont, to wiadomo, że no to są, nieraz się czeka, prawda, aż będzie położona, dopiero się wykonuje remont drogi. Wiem, że były takie sytuacje. Jaki koszt tej inwestycji, na przykład jaki koszt dla starostwa i jaki koszt ponosi, oferuje gmina. A w ogóle, jeżeli są takie inwestycje łączone, czyli starostwo plus gmina, i kto wychodzi z propozycją, czy pan starosta, czy burmistrz gminy, aby tą daną inwestycję współfinansować. Jeszcze mam pytanie jedno, mianowicie, czy hostel przy basenie, czy przynosi zyski? Jakie to są zyski, na jakim poziomie? Dziękuję.
A.
Do obecnego budżetu, projektu budżetu na 25 rok wpłynęło propozycji na kwotę około 70 milionów. W planie inwestycyjnym na ostatnim powiedzmy programie inwestycyjnym mamy propozycji na około 200 milionów. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, pani Tresko. Jeżeli chodzi o ścieżki pieszo-rowerowe, to tak jak zawsze mówiłem, naprawdę mamy bardzo dużo dróg, które w pierwszej kolejności powinniśmy wyremontować. Jeżeli gdzieś jest ścieżka rowerowa i jest współfinansowanie ze strony gminy i wspólne jest to inwestycja, to oczywiście robimy taką inwestycję. Czasem są inwestycje, gdzie jest jakiś tam wymóg ścieżki rowerowej bądź też chodnika ze względu na bezpieczeństwo, no to również sięgamy po takie fundusze. Tam, gdzie gmina ma chęć wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej, chociażby dzisiaj na zarządzie wyrażaliśmy taką zgodę, to wyrażamy taką zgodę. Jest tak, że jeżeli jest droga powiatowa, to bardzo często gminy też chcą przy tej drodze akurat zrobić ścieżkę, a w wielu przypadkach też wykazujemy, że można tą ścieżkę w ogóle puścić gdzie indziej. Nie musi być to w pasie drogowym. I bardzo często nawet te ścieżki pieszo-rowerowe byłyby nawet dosyć, powiem szczerze, lepsze chyba i bezpieczniejsze, bo ścieżka pieszo-rowerowa, jak wiemy doskonale, jeżeli nie jest bardzo odsunięta od drogi, no to ona z bezpieczeństwem ma niewiele wspólnego i zdarzają się przecież dużo przypadków, że samochód wypadnie z drogi, a też są takie sytuacje, gdzie pomimo tego, że jest ścieżka pieszo-rowerowa, rowerzyści tak korzystają z drogi. Także tam wszędzie, gdzie gmina chce budować ścieżkę pieszo-rowerową, wyrażamy zgodę, podpisujemy porozumienie, jak najbardziej udostępniamy pas drogowy. Wiąże się niestety jednak to bardzo często z przymusem wykupów i ta inwestycja wtedy wartość jest dużo, dużo większa. A jeszcze niejednokrotnie okazuje się, że część mieszkańców chce tą drogę i chodnik, a część jej nie chce, ponieważ dochodzą pewne obowiązki, ponieważ trzeba przesunąć piękne płoty, nasadzenia. No naprawdę różne sytuacje następują i to jest dosyć ciężko zrobić. W Białuniu, tak już konkretnie, to mieszkańcy chcą remontu drogi, ale od skrętu na Białuń do torów, z tego co ja wiem, nie w przyszkole. Także to chodzi o ten kawałek, ponieważ tam dalej ta droga jest w dosyć dobrym stanie. Natomiast wejście tam z czymkolwiek, nawet z jakimkolwiek projektem, wymaga dzisiaj zakończenia tej inwestycji, którą jest ten ścieżka, bo nie wpuścimy tam geodetów, projektantów, jeżeli jedna inwestycja nie jest zakończona, bo tam się wiele może się zmienić i ta inwestycja, z tego co wiem, to przynajmniej wstępnie jest plan zakończenia na koniec lutego, bądź też nawet marzec następnego roku. Jeżeli chodzi o Czarną Łąkę, no zrobiliśmy tyle tego chodnika, na ile rzeczywiście tam nas stać było. I powiem pani szczerze, ta Czarna Łąka będzie się tak rozwijała, że zaraz połączy się z Płucicami najprawdopodobniej. A nawet jak przy tej inwestycji proponowaliśmy pewne rozwiązania, które... No tam jest połączenie Czarna Łąka-Płucice przez pola. Jest tam normalnie droga taka polna i pewnie można byłoby ją wykorzystać.
pewnie można by ją wykorzystać, czy też mogą korzystać z niej mieszkańcy, czy to Czarnej Łąki, czy Pucic. Tych wniosków o ścieżki rowerowe, chodniki mamy naprawdę bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć na pewno. A tak jak powiedziałem, naszym priorytetem powinny być naprawdę remonty dróg, które w wielu przypadkach mamy w fatalnym stanie. A jakie kiedyś w dziwny sposób zrobimy, rzeczywiście to można się pochylić się nad dogodnościami, jakimi są ścieżki pieszo-rowerowe. I taka też konkluzja. Ja ostatnio byłem na spotkaniu w jednej z wiosek, gdzie jest chodnik z jednej i z drugiej strony, a na spotkanie z tej wioski przyjechało mnóstwo ludzi z samochodami, to nawet nie można było wzdłuż drogi gdzie zaparkować. I zawsze takie pytanie mam, czy rzeczywiście w tych wioskach korzysta się z tych chodników, a już to już mówiłem wiele razy, już widziałem takie chodniki, gdzie trawa rosła i tak naprawdę między podbrukiem i tak naprawdę trzeba było chyba ją kosić, żeby doprowadzić do odpowiedniego stanu. Także różnie z tymi chodnikami, różnie z tymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Każdy by chciał. Im bardziej też to obserwujemy, im bardziej na południe naszego powiatu, gdzie sprowadza się mnóstwo osób rzeczywiście z aglomeracji szczecińskiej, to tym bardziej ta chęć na ścieżki pieszo-rowerowe rośnie. Także nie sprostamy temu na pewno i powinniśmy się skupić na dzień dzisiejszy na tych inwestycjach drogowych. A mówię, tam gdzie gmina rzeczywiście chce przeprowadzić ścieżkę pieszo-rowerową, my udostępniamy pas drogowy. Tam gdzie chce przystąpić z nami do inwestycji, współfinansować te inwestycje po to, żeby powstała taka ścieżka, również jesteśmy na to gotowi. Także tutaj oczywiście zapraszamy gminy. Jak dochodzi do wspólnych inwestycji? No to różnie. No inicjują zazwyczaj mieszkańcy. Spotykamy się z mieszkańcami. Zapraszają starostę, burmistrza, wójta. Wtedy oczywiście zapadają te deklaracje wspólnych inwestycji. I to jest normalne, bo każdy samorząd wie, że jeżeli więcej jest tutaj podmiotów, które współfinansują, to zrobimy po pierwsze więcej, po drugie możemy pozyskać czasem łatwiej te środki zewnętrzne. I cieszę się bardzo, że niektóre gminy naszego powiatu szybko dosyć potrafiły zareagować na to, żeby rozmawiać z nami na temat wspólnych inwestycji, ale są jeszcze niestety takie, które takich rozmów nie chcą prowadzić, bądź też twierdzą, że droga powiatowa to droga powiatowa, gmina to gmina. A zazwyczaj tych gmin też niewiele mają i te inwestycje tak różnie bywają. Naszym rzeczywiście priorytetem, mam nadzieję, że tak to zostanie, jest to, aby robić taki montaż finansowy, żeby zrobić jak najwięcej, pozyskać te środki zewnętrzne i zrobić w tym momencie jak najwięcej tych inwestycji. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani Tereska i pan Bartosz. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie starosto, ale gdyby zaproponował burmistrz, gmina zaproponowała współudział w tej inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej Czarna Łąka Pucice, to byłoby, mogłoby tak być, gdyby burmistrz wyszedł z propozycją. Czy pan musi wyjść z propozycją, panie starosto, żeby tak współinwestować, a może gmina by pokryła koszty, bo jest zamożną gminą? Aha, te mieszkańcy mogą prosić burmistrza. Mhm. Dobrze, to przekażę. Jeszcze tutaj wspominam te drogi KOP, to jest gmina Przybiernów, Łożnica, Babigosz, Rokita, Moraż, tam też mi tak jest niebezpiecznie, bo tam jest dość duży ruch. Może też Przybiernów by mógł współinwestować, tak? Panie starosto? Jest taka możliwość? Dziękuję.
Jest taka możliwość oczywiście i ta zgłoszona przez nas inwestycja, jeżeli chodzi o ulicę Chrobrego, czyli główną ulicę Przybiernowa, też ją zgłaszaliśmy do programu rządowego po rozmowie z wójtem, że znajdzie te środki 25% w budżecie roku 2025, także to robimy. Pani Teresko.
Znaczy, ja może zacznę, pani Teresko. Arku, jakbyś mógł odsłonić panią Teresę, żebyśmy mogli sobie patrzeć głęboko w oczy. Chciałbym przekazać pani Teresie, że przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest mi bardzo przyjemnie. Mam obu Bartkom jest bardzo przyjemnie, że pani również sprawami naszej gminy się zajmuje. To jest bardzo dla nas cenne i warto wiedzieć, że mamy wsparcie tak doświadczonego radnego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię drogi Rokita Moracz, oczywiście jest to pilna, paląca kwestia. Tam doszło do pewnej poprawy dzięki inwestycji, współpracy z Budimexem na etapie strójki. Tam jest nowy asfalt. W zeszłym roku gmina postawiła tam latarnię. Bezpieczeństwo się zwiększyło. Natomiast wójt przy mojej współpracy, między innymi Bartka, dba o przeniesienie tego na zupełnie inny poziom. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc być może temat drogi Łoźnica, Rokita, Moracz i jeszcze dalej rozwiąże się w inny sposób. Także tutaj też jestem na łączach z panią Sołtys i też z nią o tym rozmawiam, więc myślę, że spokojnie tutaj musimy jeszcze chwilę poczekać. Może się uda, jak nie, to będziemy wracać do tematu. Jeżeli chodzi o Łoźnicę, to Łoźnica też jest w fajnej sytuacji, bo rok temu, czy dwa lata temu, Boguś, zbudowano tam 1000 metrów drogi. To było jedyne 1000 metrów drogi zbudowane w ciągu 5 lat. Powstały tam też latarnie, więc bezpieczeństwo też się zwiększyło. I jest jeszcze projekt powstania drogi rowerowej po wąskotorówce realizowany przez marszałka. I być może mieszkańcy Łoźnicy, którzy tak bardzo chcą jeździć rowerami z Łoźnicy do Dziznej czy dalej, będą mogli jeździć elegancką ścieżką rowerową po wąskotorówce, to co wspomniał pan starosta, na nasypie kolejowym, czyli absolutnie bezpiecznie. Więc tutaj kilka tych spraw być może się rozwiąże samych. Natomiast chciałbym też mocno zaznaczyć, że dbamy o to, żeby wszystkie wnioski składane do powiatu odnośnie dróg powiatowych i ścieżek rowerowych były składane w porozumieniu z wójtem. Żeby wójt wiedział, żeby wójt miał okazję się powiedzieć, porozumieć ze skarbnikiem gminy, czy mamy możliwość finansowania i wiemy, że nie damy rady zrobić wszystkiego na raz. Więc proszę mi wierzyć, że dbamy o to, żeby każde kolejne odcinki były w sposób skoordynowany, zgłaszane do starostwa. Myślę, że pan starosta nawet to ostatnio zauważył, że jak dostaje pismo, to nie dostaje z jednej strony, tylko przynajmniej z dwóch. Więc tak to działa. I zmieniając temat, idąc w inne gminy, i tak może do państwa ogólnie się zwrócę, bo siedzę tutaj już któryś raz i ciągle słyszę Czarnołąka, Płucice, Białuń. Proszę państwa, te wszystkie te miejscowości są ofiarą jednego. To jest tak zwana urbanistyka łanowa. I dopóki gminy nie przestaną działać na minimalnych warunkach, czyli robić 4-metrową drogę przez pole i naokoło tego mikrodziałeczki, to oni w życiu z tego nie wyjdą, tak? I potem przychodzą do powiatu, walną osiedla, każdy rolnik sprzeda pole, podzieli je na 6-rowe działki i nagle nie ma czym dojechać. No, jakież to jest zaskoczenie, tak? I cały kraj na tym cierpi. Więc tak jak pan starosta powiedział, może faktycznie warto wypracować jakiś sposób działania i planowania dróg komunikacyjnych przed zbudowaniem osiedli. Byłoby to, myślę, całkiem zasadne, tak? Przechodząc do rzeczy, o które chciałem pytać, to fajnie, że poczekałem, bo jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, pan starosta już tutaj tak szeroko się rozwinął, że nie muszę pytać. Chciałbym tylko zwrócić taką może małą uwagę w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki, że może warto byłoby, wiem, że to jest na planach zeszłorocznych, jak pan skarbnik Błaska wspomnieć, ale już nie pisać o gimnazjach, bo zdaje się, że jeszcze nie wróciły, a całkiem niedawno je zlikwidowano. I pytanie tylko jedno małe, może dlatego, że nie mnie jakoś to niepokoi, tylko interesuje jako leśnika z zawodu, pasji, miłości i wykształcenia. Dział leśnictwa, nadzór nad gospodarką leśną, te 50 tysięcy to są kwoty do nadleśnictw przekazywane, tak? A pozostałe 40 tysięcy?
To generalnie rzecz biorąc inwentaryzacja tych lasów prywatnych. My musimy, zlecając nam leśnictwo, wykazać, co tam na tym terenie jest, czyli gatunki drzew, ilości i inne rzeczy, które później podlegają normalnej gospodarce leśnej, czyli wydawanie tych wszystkich zezwoleń na wycinkę, zalesianie itd. itd.
Pani starosto, prosiłbym o wykaz wniosków, jakie wpłynęły do projektu budżetu z podaniem tematu i wnioskodawcy. Można by dostać taki zestaw? Dziękuję. No. Tak sprawnego organu wykonawczego to dawno nie widziałem. Okay. No. No.
Ale bardzo się cieszę tutaj kolego Bogusławie, że tak sprawnie wszystko idzie, bo ja bym chciał trochę też w takim temacie, który może Ciebie dotknąć w kontekście tych wszystkich inwestycji. Rozmawialiśmy też o tym wczoraj na Komisji Bezpieczeństwa. Są nabory i będą nabory na, to brzmi tak trochę fantastycznie, na te wiadukty kolejowe nad przejazdami. Mój ulubiony na Nowogarskiej oczywiście też mógłby podlegać złożeniu. Wpisuje się to w ten nurt i duch, o którym mówił pan starosta, że 100% dofinansowania zewnętrznego. Więc uważam, że jak najbardziej powinniśmy taki wniosek złożyć i być może żeby złożyć go w dwóch miejscach. Przy ulicy Nowogarskiej i być może alternatywnie albo obok w Białuniu, gdzie też jest przejazd kolejowy, gdzie też jest droga, o której mówimy, wymagająca remontu. I ten Białuń w ogóle tak, bo ja tam byłem ostatnio i chyba te skrzynki dalej stoją na środku tych ścieżek. Tak widziałem z drogi. To taki przykład trochę, że to współdziałanie właściciela drogi, czyli powiatu, z inwestycją gminną, plus te skrzynki, plus ta woda, plus te rowy, to wszystko się tak składa w taką średnią całość w odbiorze. Pewnie gdyby to było robione razem, pod jednym wykonawcą, jednym inwestorem, może udałoby się to lepiej. To też takie może pobożne życzenie w przyszłości tych wszystkich tematów, o których mówimy. Natomiast jeszcze słowo, jeżeli chodzi o ścieżki, drogi rowerowe, ciągi, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, bo mam takie wrażenie, że my też troszeczkę tutaj mieszamy sobie byty. Chciałbym, żebyśmy odróżnili taki ruch stricte tranzytowo-turystyczny, czego przykładem będzie na przykład droga w kierunku Stepnicy przez Stare Żary, Łaniewo, Krepsko, od takiej infrastruktury przyjezdni drogowej, żeby no, mieszkańcy Modrzewia nie nadrabiali 8 czy 10 kilometrów, a jechali wzdłuż drogi. Więc to są takie zupełnie dwie warstwy. Wtedy, kiedy ma to sprzyjać takiemu ruchowi, nie wiem, do szkoły, pracy i tutaj pewnie i inne oświetlenie i kwestie asfaltowe, od takiego udrożnienia tranzytowo-turystycznego. Takim udrożnieniem tranzytowo-turystycznym między chociażby Płucicami czy Czarną Łąką jest szlak wzdłuż zalewu, bezpieczny, fajnie, ale nadrabia się kilkanaście kilometrów. Ale to są dwie warstwy, o czym mówił też kolega Bartek. Fajnie, bezpiecznie, po nasypie, opcje, ale nie zawsze jest to najkrótsza droga i czasami to tak no, nie działa. Natomiast ja mam jeszcze dwa krótkie wątki, bo chciałbym tak w miarę syntetycznie w kontekście pobożnych życzeń do tematów inwestycyjnych. No, jakbyśmy się teraz wybrali może o 15 przy ulicy Niepodległości z uwagi na ogólną sytuację w mieście, no to tam jest naprawdę słabo. Chyba te dziury najważniejsze teraz na Niepodległości, bo chyba zasypało się jakoś, nie? Ta największa. Natomiast też wciąż w ramach do współdziałania z gminą musimy wrócić do udrożnienia i alternatywnego wyjazdu z basenu do tych działek. Uważam, że no, najbardziej on jest teraz widoczny, jako 15 ludzie chcą się wydostać. Pytanie, czy ta brama do calu może być cały czas otwarta, żeby też można było to sprawnie robić. Natomiast z uwagi na ogólną sytuację drogową w mieście, no, tam jest teraz bardzo duży zator. Mamy trzy nasze instytucje, duży ruch samochodowy i to uważam jest taki dosyć ważny temat. I w tym miejscu dygresja, bo robiliśmy tutaj takie wydarzenie w niedzielę. Mieliśmy ponad 120 uczestników, właściwie już z całego kraju i muszę Państwu powiedzieć, że no, bardzo im się podoba położenie obiektu, lasek, dostępność. No tylko w pewnym momencie fajnie byłoby też móc się wydostać od razu tutaj na drugą stronę. Więc to jest taki temat, który uważam, że powinniśmy się w tej kadencji zmierzyć. I też byłem wczoraj na basenie, carporty zadaszone, no jak pewnie przyjdzie pierwszy śnieg, to w ogóle odczujemy super poprawę. Natomiast też uważam, że zagospodarowanie tego terenu to też jest taki, no, mogłoby być naszą wizytówką. I tutaj też uważam, że te dwa akcenty, żebyśmy się może też nie rozmieniali na no, pomniejsze rzeczy, ale uważam, że tam, gdzie są nasze obiekty, to świadczy o nas, że tutaj to mogłoby tak wyglądać. To ja tak syntetycznie tyle i zacznę do pierwszego zdania. Uważam, że powinniśmy przynajmniej spróbować te wnioski złożyć. Wiem, że jest to ogrom pracy, żeby je wygenerować, natomiast dofinansowanie jest stuprocentowe i jeżeli udałoby nam się takie dofinansowanie uzyskać, to byłoby, myślę, do 60 milionów, to w przypadku naszego budżetu, to zobaczcie, jakie to są środki zewnętrzne w 100% pozyskane. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie i oddaję głos panu staroście Kulińczowi. Proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem się odnieść do kilku słów, o których mówił pan radny Gulbinowicz. Mianowicie, jeżeli chodzi o ulicę Kombatantów, bo to jest alternatywna ulica, która została już w Goleniowie nazwana. To jest ulica, która prowadzi od tyłu basenu do ulicy Słowackiego, wzdłuż wjazdu do działek. Tam nawet gmina ma obok tej jeszcze nieurządzonej ulicy swoje nieruchomości. I też myślę, że w najbliższym czasie, kiedy będę rozmawiał z burmistrzem, przypomnę o tym, bo pan burmistrz Sypień obiecał, że też w tej sprawie się przyjrzy, zwłaszcza, że to jest również w interesie gminy. A patrząc też na nasze jednostki, które funkcjonują dzisiaj na ulicy Niepodległości, cieszę się również, że gmina wyraziła zgodę, jest otwarta droga wjazdowa przez cal, bo ja korzystam akurat z tej drogi i tak samo droga pożarowa między basenem a szkołą specjalną zdecydowanie ułatwia wjazd na basen od tyłu, gdzie również jeżdżę z dzieckiem na rehabilitację. Jest tam naprawdę wiele instytucji i myślę, że to, co mówił Paweł, trzeba by było namówić gminę, żebyśmy wspólnie spróbowali przymierzyć się na razie do projektu, a poszukując środków kiedyś zacząć inwestycje już realizować. Jeżeli chodzi o Białuń, bo też tutaj padło słowo tego wiaduktu, ja już z kilkoma z Państwem w rozmowie to przekazywałem. Jeżeli chodzi o Białuń, tam PKP przygotowuje bardzo dużą inwestycję przebudowy samego dworca, budowę wiaduktu, czyli zamknięcie tego przejazdu kolejowego. Również są plany zmiany w ogóle przebiegu sieci kolejowej, natomiast jest to planowane nie wcześniej niż w roku 2029. Dzisiaj planowane są dopiero poszukiwania środków na projekt. Jest to wszystko w studium. Niemniej jednak no, nie będziemy brali na siebie Białunia, kiedy my jako zarządca drogi powiatowej tak naprawdę dzisiaj opiniujemy projekty, wstępne projekty PKP, a później PKP będzie je realizowało. No to ja chyba tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie macie Państwo już pytań, to mamy niewiele czasu do rozpoczęcia sesji, w związku z tym musimy chyba troszeczkę przyspieszyć, jeśli nie ma jakichś ważnych pytań. W takim razie proponuję, żebyśmy przegłosowali projekt. Zaopiniowali, dobrze, zaopiniowali. I tak może zaczniemy od komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu budżetu? A ja też jestem rewizyjny. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz poproszę Komisję Spraw Społecznych i Oświaty. Kto jest za przyjęciem projektu? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz poproszę członków Komisji Skargi Wniosków i Petycji. Kto jest za przyjęciem projektu? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? I na koniec poproszę o przegłosowanie projektu członków Komisji Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. I teraz projekt też głosujemy. A jeszcze omówienie. Mieliśmy projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2025-39. Proszę bardzo, oddajemy głos panu skarbnikowi.
Króciutko, proszę Państwa, konsekwencją projektu budżetu jest kolejna uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. Najważniejsze informacje z niej wypływające to to, że kontynuowane zadania są w niej wpisane i te, które są przewidywane do kontynuacji na rok następny, tutaj mówimy o tej drodze przy parku, na rok następny jest dokumentacja, a dopiero realizacja, jak pozyskamy środki. Jeżeli chodzi o inne elementy, to w całym okresie spełniamy wymóg ustawowy dotyczący indywidualnego wskaźnika długu, czyli mamy możliwość obsługi tego, co już zaciągnęliśmy łącznie z tymi 12 milionami, które obejmiemy w grudniu. Tak? Także spełniamy wymogi ustawowe. W związku z tym, że jest przewidywany deficyt, musimy również to uwzględnić w naszej uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To jeżeli nie ma pytań, chyba że są. Jeżeli nie ma, to znowu poproszę o zaopiniowanie tego projektu wieloletniej prognozy finansowej. I znowu w tej kolejności jak poprzednio poprosimy członków komisji rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty o zaopiniowanie projektu. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. No i ostatnia Komisja Budżetu i Infrastruktury. Komisja Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeżeli nie ma, to dziękuję serdecznie. I pozostał nam następny punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok. I oddajemy głos panu skarbnikowi. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, uchwała powstała w związku z wnioskiem Straży, generalnie rzecz biorąc. Otrzymali pieniądze z funduszu PZU na zakup sprzętu niezbędnego do ratownictwa w czasie powodzi, w związku z tym, że takie zdarzenia były również na naszym terenie. A w związku z tym, że pojawił się drugi wniosek policji na 5 tysięcy na montaż finansowy dotyczący zakupu pojazdu dla policji, został on dołączony. No i również mając na uwadze to, że zwołujemy sesję dotyczącą zmiany budżetu, uwzględniliśmy wnioski jednostek, czyli te zmiany, które dotyczą wprowadzenia dochodów i wydatków, które jednostki osiągnęły lub osiągną do końca grudnia, zostały uwzględnione. Tutaj szczególnie ten obszar pieczy zastępczej jest tym obszarem najbardziej newralgicznym, gdzie uzyskaliśmy wyższe dochody w związku z tym, że tych dzieciaków nam niestety przybywa w tej pieczy zastępczej, szczególnie w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Tutaj w naszych placówkach praktycznie rzecz biorąc mamy cały czas liczbę dzieci powyżej dopuszczalnego stanu, czyli mamy interwencyjne przyjęcia, bo nie możemy tych dzieci umieścić gdziekolwiek indziej, a sąd nakazał odebranie ich rodzicom. Tak to wygląda. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu skarbnikowi. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma pytań. W takim razie bardzo proszę, wszystkich razem można? Dobrze. Komisja Budżetu i Infrastruktury, członkowie, proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu tejże uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę bardzo, członkowie Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na ten rok? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Oświaty, kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Za? Dwie osoby. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie mamy. Aha. No i dziękuję bardzo. Czy to wszystko? To wszystko, co mieliśmy przegłosować. W takim razie na ten moment, jeżeli już nie ma żadnych pytań, to serdecznie dziękuję. Mamy parę minut przerwy do rozpoczęcia sesji. Dziękuję bardzo.